Lekcja 11. 10 grudnia. Spośród zawieruchy. Tekst pamięciowy. Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. Księga Hioba 38, 4. Bez względu na różnice postacie występujące w księdze Hioba miały jedną wspólną cechę. Wszyscy ci ludzie mieli dużo do powiedzenia o Bogu, a raczej o tym, jak go rozumieją. Jak zauważyliśmy, znaczna część tego, co opowiedzieli, to szczera prawda. Kto nie zgodziłby się z takimi słowami, naprawdę, pytaj bydła, a nauczy cię, i ptactwa niebieskiego, a powie ci, albo zwierząt polnych, one pouczą cię, i ryb morskich, a one opowiedzą ci. Kto spośród nich wszystkich nie wie, że dokonała tego ręka Pana? W jego ręku jest życie wszelkiego stworzenia i duch wszystkich ludzi. Księga Hioba 12, 7-10? Albo z tymi, czy Bóg łamie prawo? Czy Wszechmocny nagina sprawiedliwość? Księga Hioba 8, 3. Choć kontekstem rozmowy było cierpienie Hioba, to jej głównym tematem był Bóg. Jednak przez większość rozdziałów Księgi Hioba, z wyjątkiem dwóch pierwszych, Bóg pozostaje w ukryciu, w tle. Pod koniec Księgi nagle ulega to zmianie. Sam Bóg, główny temat całej długiej dyskusji w Księdze Hioba, przemówi osobiście. Niedziela. 4 grudnia. Spośród zawieruchy. Przeczytaj Księga Hioba 38, 1. Jak to, co zostało opisane w tym wersecie, różni się od wcześniejszej dyskusji w poprzednich rozdziałach. Potem Pan odpowiedział Hiobowi spośród zawieruchy i rzekł, nagle i niespodziewanie sam Bóg pojawia się w Księdze Hioba, po raz pierwszy od Księga Hioba 2, 6, gdzie rzekł Pan do szatana, oto jest w Twojej mocy, tylko jego życie zachowaj. Nic tak naprawdę nie przygotowuje czytelnika na to nagłe pojawienie się Boga. 37 rozdział Księgi Hioba kończy się mową Elichu, a następne, czego się dowiadujemy, jest to, że Pan odpowiedział Hiobowi spośród zawieruchy. Księga Hioba 38, 1. Nagle Hiob znalazł się w obecności Boga i w jednej chwili obecność innych ludzi straciła znaczenie. Słowo przetłumaczone jako zawierucha może oznaczać w języku hebrajskim nawałnicę lub burzę i było używane w kontekście objawienia się Boga ludziom. Zobacz Księga Izajasza 29, 6. Że będziesz nawiedzony przez Pana zastępów, grzmotem i wstrząsem, i głośnym hukiem, huraganem i wichrem, i płomieniem ognia pożerającego. Księga Zachariasza 9, 14. Pan ukaże się nad nimi, i jego strzała wyleci jak błyskawica. Wszechmogący Pan zatrąbi na rogu i nadciągnie w huraganach południa. To słowo zostało także użyte w kontekście zabrania Eliasza do nieba, a gdy Pan zamierzał unieść Eliasza wśród burzy do nieba, wyszedł Eliasz z Elizeuszem z Gilgal. Druga Księga Królewska 2, 1. Choć nie podano żadnych fizycznych szczegółów tej teofanii, widzialnego objawienia obecności Boga, jest jasne, że tym razem Bóg nie przemawiał do Hioba głosem cichym i wolnym. Przeciwnie, Pan objawił się w mocny sposób, tak by przykuć jego uwagę. Oczywiście Bóg wielokrotnie objawiał się upadłej ludzkości. Raz po raz Pismo Święte ukazuje nam, jak bliski ludzkości jest Bóg. Czego wymienione poniżej wersety uczą nas o tym, jak blisko nas może być Bóg. Zobacz 1 Mojżeszowa 15, 1-6. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się, Abramie, jam tarczą Twoją. Zapłata Twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział, Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. Potem rzekł Abram, przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana, nie ten będzie dziedzicem Twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności Twoich, będzie dziedzicem Twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. 1 Mojżeszowa 32, 24-32. Jakub zaś pozostał sam. I mocował się z nim pewien mąż aż do wzejścia zorzy. A gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował. I rzekł, puść mnie, bo już wzeszła zorza. Ale on odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy rzekł do niego, jakie jest imię twoje? I odpowiedział, Jakub. Wtedy rzekł, nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. A Jakub zapytał, mówiąc, powiedz mi, proszę, jakie jest imię twoje? Na to odpowiedział, dlaczego pytasz o imię moje? I tam mu błogosławił. I nazwał Jakub to miejsce Peniel, mówiąc, oglądałem Boga twarzą w twarz, a jednak ocalało życie moje. A gdy przechodził przez Peniel, wschodziło nad nim słońce, on zaś utykał z powodu biodra swego. Dlatego synowie Izraela aż do dnia dzisiejszego nie jedzą ścięgna, które jest w stawie biodrowym, ponieważ uderzył Jakuba w staw biodrowy, w to właśnie ścięgno. Ewangelia Jana 1:29. Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do niego, i rzekł, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Biblia uczy nas wielkiej i ważnej prawdy, iż nasz Bóg nie jest odległym Bogiem, który stworzył nasz świat i pozostawił nas samych sobie. Przeciwnie, On jest Bogiem, który jest zawsze blisko nas. We wszystkich naszych smutkach, problemach i tragediach możemy być pewni, że Bóg jest blisko i jest godny naszego zaufania. Wierzyć rozumnie w bliskość Boga to jedno, ale doświadczać tej bliskości to coś innego. Jak możesz się nauczyć być blisko Boga oraz czerpać nadzieję i pociechę z więzi z Nim? Poniedziałek, 5 grudnia. Boże pytanie. Po bardzo długim milczeniu, jak musiało się wydawać Hiobowi, Bóg wreszcie przemówił do niego, choć to, co z początku powiedział, nie było zupełnie tym, co Hiob pragnął usłyszeć. Jakie pierwsze pytanie zadał Bóg Hiobowi i co ono sugerowało? Zobacz Księga Hioba 38:2. Któż to zaciemniał mój plan słowami bezmyślnymi? W całej Biblii raz po raz czytamy o tym, że Bóg zadawał ludziom pytania. Czynił to nie dlatego, że nie znał odpowiedzi. Raczej jak czynią dobrzy nauczyciele, Bóg zadaje pytania, gdyż są one skutecznym sposobem skłonienia nas do myślenia o naszej sytuacji. Konfrontują nas z samymi sobą, pomagają przemyśleć trudne zagadnienia i dojść do właściwych wniosków. Tak więc pytania, które Bóg zadaje, nie mają poinformować go o czymś, czego by nie rozumiał. Są zadawane raczej po to, by pomóc ludziom dowiedzieć się tego, co powinni lepiej zrozumieć. Boże pytania są retorycznym środkiem pomagającym ludziom w dochodzeniu do prawdy. Przeczytaj pytania zadane ludziom przez Boga. Co miał na celu, zadając te pytania? Co chciał podkreślić? 1 Mojżeszowa 3:11. Wtedy rzekł Bóg, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? 1 Mojżeszowa 4:9. Wtedy rzekł Pan do Kaina, gdzie jest brat twój Abel? A on odpowiedział, nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego? 1 Księga Królewska 19:9. I wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować. Lecz oto doszło go słowo Pana tej treści. Co tu robisz, Eliaszu? Dzieje apostolskie 9:4. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego, Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Ewangelia Mateusza 16:13. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Hiob miał sporo do powiedzenia o Bogu, a Pan najwyraźniej chciał, by patriarcha zrozumiał, że jeszcze dużo nie wie i nie rozumie o swoim Stwórcy. Pod wieloma względami pierwsze pytanie Boga zadane Hiobowi jest podobne do niektórych wypowiedzi przyjaciół Hioba. Zobacz Księga Hioba 8:1-2. Wtedy odezwał się Bildad z Szuach i rzekł, jak długo tak będziesz mówił? Jak długo słowa twoich ust pędzić będą jak wiatr gwałtowny? Księga Hioba 11:1-3. Na to odpowiedział Sofar z Naama i rzekł, Czy na ten potok słów nie ma odpowiedzi i ten gadatliwy mąż ma mieć słuszność? Czy twoja gadanina ma zmusić ludzi do milczenia i gdy ty szydzisz, nikt nie ma ci się sprzeciwić? Księga Hioba 15:1-3. Wtedy odpowiedział Elifas z Temanu, mówiąc, czy mędrzec odpowiada pustymi wywodami i nadyma swoją pierś wschodnim wiatrem? Czy szermuje mową, która nic nie pomoże, i słowami, którymi nic nie wskóra? Gdyby Bóg miał zadać ci pytanie dotyczące obecnego twojego życia, o co by zapytał i jak byś odpowiedział? Czego to pytanie i odpowiedź uczą cię o tobie? Wtorek, 6 grudnia. Bóg jako Stwórca. Przeczytaj Księga Hioba 38:4-41. Jakie pytania zadaje Bóg Hiobowi i jaki jest cel tych pytań? Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. Kto wyznaczył jej rozmiary? Czy wiesz? Albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy? Na czym są osadzone jej filary, albo kto założył jej kamień węgielny? Gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy synowie Boży? Kto zamknął morze drzwiami, gdy pieniąc się, wyszło z łona, gdy obłoki uczyniłem jego szatą, a ciemne chmury jego pieluszkami, gdy wyznaczyłem mu moją granicę i założyłem zawory i bramy, mówiąc, dotąd dojdziesz, lecz nie dalej. I tu zatrzymają się twe wzdęte fale. Czy kiedykolwiek, odkąd żyjesz, powołałeś świt, a zorzy wskazałeś jej miejsce, aby ogarnęła krańce ziemi, z której bezbożni zostaną strząśnięci, aby się odmieniła jak glina pod pieczęcią i przyjmowała barwę jak odzienie, aby bezbożni byli pozbawieni światła, a podniesione ramię zostało złamane? Czy dotarłeś aż do źródeł morza i przechadzałeś się pod nietoni? Czy otworzyły się przed tobą bramy śmierci i widziałeś bramy mroków? Czy ogarnąłeś rozumem rozmiary ziemi? Powiedz, jeżeli to wszystko wiesz, którędy prowadzi droga tam, gdzie przebywa światłość, a gdzie jest miejsce ciemności, abyś ją zaprowadził do jej obszaru i mógł rozpoznać ścieżki do jej domu. Ty to wiesz, bo urodziłeś się wtedy i wielka jest liczba twoich dni. Czy dotarłeś aż do składów śniegu albo widziałeś składy gradu, który przechowuje na czas ucisku, na dzień walki i bitwy? Którędy prowadzi droga tam, gdzie się dzieli światłość, skąd wiatr wschodni rozchodzi się po ziemi? Kto wyrąbał chodnik dla ulewy i wyznaczył drogę piorunowi, aby zesłać deszcz na ziemię niezamieszkaną, na pustynię bezludną, aby obficie nawodnić miejsca puste i opuszczone i rozkrzewić zieloną trawę? Czy deszcz ma ojca, a kto zrodził krople rosy? Z czyjego łona wychodzi mróz, a kto zrodził szrom niebieski? Wody twardnieją jak kamień, a powierzchnia toni tężeje. Czy możesz związać pęk Plejad albo rozluźnić pasek Oriona? Czy możesz wyprowadzić gwiazdę Zodiaku w czasie właściwym i wyprowadzić niedźwiedzicę z jej młodymi? Czy znasz porządek nieba albo czy możesz ustanowić jego władztwo na ziemi? Czy potrafisz podnieść swój głos ku chmurom, aby cię okrył nawał wód? Czy możesz wypuścić błyskawice, aby poszły i rzekły do ciebie, oto jesteśmy? Kto nadał wałom obłoków wróżebne znaczenie albo kto unie niebieskiej wymowy proroczą? Kto zdoła dokładnie zliczyć obłoki, a kto potrafi wylać łagwie niebieskie, gdy gruda jest twarda jak odlew, a bryły przylegają do siebie? Czy ty dostarczasz łupu dla lwicy i zaspokajasz głód lwiąt, gdy się tulą w jaskiniach i leżą w gęstwinie na czatach? Kto przygotowuje krukowi pokarm, gdy jego pisklęta wołają do Boga i tułają się bez pożywienia? Jeśli Hiob oczekiwał szczegółowych wyjaśnień dotyczących nieszczęść, które go spotkały, to się tego nie doczekał. Zamiast tego usłyszał szereg retorycznych pytań przeciwstawiających Boga w jego stwórczej potędze śmiertelności i niewiedzy biednego Hioba. Bóg zaczyna od pytania, gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Po przypomnieniu pierwszych scen z Księgi Rodzaju, powstania ziemi, morza, światła i ciemności, Bóg mówi Hiobowi z ironią, że oczywiście patriarcha wie to wszystko, bo właśnie wtedy się urodził i żyje nieprzerwanie od tamtej pory. Następnie Bóg wskazuje cuda i tajemnice stworzenia, znowu zadając serię retorycznych pytań dotyczących nie tylko powstania ziemi, ale także niepojętego funkcjonowania żywiołów, a nawet gwiazd. Czy możesz związać pęk Plejad albo rozluźnić pasek Oriona? Księga Hioba 38:31. Potem Bóg znowu wskazuje Hiobowi ziemię i zjawiska na niej, od działania ludzkiego rozumu i poznania po życie dzikich zwierząt, rozwijając ten temat szerzej w 39 rozdziale Księgi Hioba. Gdyby Księga Hioba została napisana w naszych czasach, Bóg mógłby zadać następujące pytania. Kto połączył kwarki w protony i neutrony? Gdzie byłeś, gdy po raz pierwszy ustanowiłem jednostkę masy zwaną dzisiaj masą Plancka? Czy to dzięki twojej mądrości grawitacja zagina czasoprzestrzeń? Odpowiedź na te wszystkie pytania jest oczywiście negatywna. Hiob nie był świadkiem żadnego z tych wydarzeń i miał niewielką wiedzę o zjawiskach, do których Bóg nawiązał w swoich pytaniach. Bóg pragnął wykazać Hiobowi, że przy całej swojej mądrości i wiedzy, nawet jeśli czasem ma rację, mówiąc o Bogu w przeciwieństwie do innych rozmówców, to jednak wciąż jego wiedza jest bardzo ograniczona. O jego braku wiedzy najlepiej świadczy to, jak wielka jest ignorancja Hioba w kwestii stworzenia świata. Skoro Hiob tak niewiele wiedział o stworzeniu, to jak mógł rozumieć Stwórcę? Jakżeż wielki kontrast istnieje między Stwórcą a stworzeniem, Bogiem a ludzkością. Choć Bóg przeciwstawił siebie Hiobowi, to jednak, z wyjątkiem Jezusa, każdy człowiek mógłby w tym porównaniu zająć miejsce Hioba. Kim jesteśmy w porównaniu z Bogiem? A jednak pomyśl, czego ten Bóg dokonał, by nas zbawić i dać nam nadzieję wiecznej społeczności z Nim. Środa. 7 grudnia. Mądrość mędrców. Z naszej dzisiejszej perspektywy łatwo jest czytać pytania zadane przez Boga Hiobowi i pomyśleć, jak mało rozumieli stworzony świat ludzie tacy jak Hiob, żyjący przed tysiącami lat. Na przykład dopiero w XVI wieku ludzie, przynajmniej niektórzy, wreszcie zrozumieli ruch Słońca na niebie jako wynik obrotu Ziemi wokół własnej osi, a nie krążenia Słońca wokół Ziemi, prawdę, którą dzisiaj traktujemy jako coś oczywistego. Głównie dzięki współczesnej nauce mamy obecnie na temat świata przyrody wiedzę, jakiej nie mogli posiąść ludzie w czasach biblijnych. Ale jednak pomimo całej tej nagromadzonej wiedzy my, ludzie, nadal jesteśmy tak ograniczeni w naszym zrozumieniu świata przyrody i jego powstania. Przeczytaj jeszcze raz pytania Boga zadane Hiobowi w 38 i 39 rozdziale Księgi Hioba. O ile lepiej ludzie potrafiliby odpowiedzieć na nie dzisiaj. Księga Hioba 38 i 39 rozdział. Potem Pan odpowiedział Hiobowi spośród zawieruchy i rzekł, któż to zaciemniał mój plan słowami bezmyślnymi? Przepasz jako mąż swoje biodra, będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. Kto wyznaczył jej rozmiary? Czy wiesz? Albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy? Na czym są osadzone jej filary, albo kto założył jej kamień węgielny? Gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy synowie Boży? Kto zamknął morze drzwiami, gdy pieniąc się, wyszło z łona, gdy obłoki uczyniłem jego szatą, a ciemne chmury jego pieluszkami, gdy wyznaczyłem mu moją granicę i założyłem zawory i bramy, mówiąc, dotąd dojdziesz, lecz nie dalej. I tu zatrzymają się twe wzdęte fale. Czy kiedykolwiek, odkąd żyjesz, powołałeś świt, a zorzy wskazałeś jej miejsce, aby ogarnęła krańce ziemi, z której bezbożni zostaną strząśnięci, aby się odmieniła jak glina pod pieczęcią i przyjmowała barwę jak odzień, aby bezbożni byli pozbawieni światła, a podniesione ramię zostało złamane? Czy dotarłeś aż do źródeł morza i przechadzałeś się pod nietoni? Czy otworzyły się przed tobą bramy śmierci i widziałeś bramy mroków? Czy ogarnąłeś rozumem rozmiary ziemi? Powiedz, jeżeli to wszystko wiesz, którędy prowadzi droga tam, gdzie przebywa światłość, a gdzie jest miejsce ciemności, abyś ją zaprowadził do jej obszaru i mógł rozpoznać ścieżki do jej domu. Ty to wiesz, bo urodziłeś się wtedy i wielka jest liczba twoich dni. Czy dotarłeś aż do składów śniegu, albo widziałeś składy gradu, który przechowuje na czas ucisku, na dzień walki i bitwy? Którędy prowadzi droga tam, gdzie siedzieli światłość, skąd wiatr wschodni rozchodzi się po ziemi. Kto wyrąbał chodnik dla ulewy i wyznaczył drogę piorunowi, aby zesłać deszcz na ziemię niezamieszkaną, na pustynię bezludną, aby obficie nawodnić miejsca puste i opuszczone i rozkrzewić zieloną trawę? Czy deszcz ma ojca, a kto zrodził krople rosy? Z czyjego łona wychodzi mróz, a kto zrodził szrom niebieski? Wody twardnieją jak kamień, a powierzchnia toni tężeje. Czy możesz związać pęk Plejad albo rozluźnić pasek Oriona? Czy możesz wyprowadzić gwiazdę Zodiaku w czasie właściwym i wyprowadzić niedźwiedzicę z jej młodymi? Czy znasz porządek nieba albo czy możesz ustanowić jego władztwo na ziemi? Czy potrafisz podnieść swój głos ku chmurom, aby cię okrył nawał wód? Czy możesz wypuścić błyskawice, aby poszły i rzekły do ciebie: oto jesteśmy? Kto nadał wałom obłoków wróżebne znaczenie, albo kto unie niebieskiej wymowy proroczą? Kto zdoła dokładnie zliczyć obłoki, a kto potrafi wylać łagwie niebieskie, gdy gruda jest twarda jak odlew, a bryły przylegają do siebie? Czy ty dostarczasz łupu dla lwicy i zaspokajasz głód lwiąt, gdy się tulą w jaskiniach i leżą w gęstwinie na czatach? Kto przygotowuje krukowi pokarm, gdy jego pisklęta wołają do Boga i tułają się bez pożywienia? Czy znasz porę, kiedy kozice skalne rodzą, czy pilnujesz czasu urodzenia łań? Czy możesz zliczyć miesiące, kiedy donaszają, i znasz czas ich miotu? Przykucają, by ich młode przebić się mogły, i pozbywają się swych bólów, a gdy ich młode nabierają sił, wzrastają na otwartym polu, odchodzą i już nie wracają do nich. Kto wypuścił wolno dzikiego osła i kto rozwiązał pęta muła, któremu przeznaczyłem step na dom, a słoną krainę na mieszkanie? Kpi sobie ze zgiełku miasta i nie słyszy wrzasku poganiacza. Przebiega góry za paszą, szukając wszelkiej zieleni. Czy zechce ci służyć bawuł, albo czy przenocuje u twego żłobu? Czy możesz powrozem przywiązać bawoła do bruzdy, albo czy będzie bronował za tobą zagony? Czy na nim polegasz, że ma dużo siły, i chcesz mu powierzyć swój trud? Czy możesz mu zawierzyć, że zwiezie ci zbiory i sprowadzi je do twojego gumna? Strusica radośnie bije skrzydłami, lecz czy są to skrzydła i pióra bociana? Znosi ona na ziemi swoje jaja i wygrzewa je w piasku, a nie pamięta o tym, że może je zgnieść nogą, a dzikie zwierzę je zdeptać. Twardo postępuje ze swymi młodymi, jakby nie były jej. Nie martwi się, że jej trud jest daremny, gdyż Bóg pozbawił ją mądrości i nie udzielił jej rozumu. Gdy spłoszona unosi się wysoko, szydzi z konia i jego jeźdźca. Czy ty dajesz koniowi siłę, odziewasz jego kark w grzywę? Czy każesz mu podskakiwać jak szarańcza? Jego dumne rżenie sieje postrach. Drze kopytami ziemię, dumny ze swej siły, wybiega na spotkanie zbrojnych. Drwi z trwogi i nie lęka się, i nie ustępuje przed mieczem. Na nim chrzęści kołczan, błyszczy oszczep i dzida. Wśród zgiełku i hałasu pochłania przestrzeń i na głos trąby nie ustoi spokojnie. Ilekroć zabrzmi trąba, zarży, icha. I z daleka wyczuwa bitwę, gromki głos dowódców i okrzyk wojenny. Czy mocą twojego rozumu wzbija się jastrząb i rozciąga swoje skrzydła ku południowi? Czy na twój rozkaz wznosi się orzeł i ściele wysoko swoje gniazdo? Na skale mieszka i nocuje na iglicach skalnych i stromych wierzchołkach. Stamtąd wypatruje żeru, jego oczy patrzą daleko. Jego pisklęta chciwie piją krew, a jest wszędzie tam, gdzie są zabici. Nie ma wątpliwości co do tego, że nauka ukazała nam takie elementy rzeczywistości, jakie w dawniejszych czasach były nieznane ludziom. Jednak nadal musimy dużo się nauczyć. Pod wieloma względami nauka nadal jest daleka od rozszyfrowania majestatu i mistrzostwa Bożego stworzenia, a jedynie przedstawia nam je jako bardziej fascynujące, ukazując głębię i złożoność świata przyrody, o jakich wcześniejsze pokolenia nie miały pojęcia. To, co jest zakryte, należy do Pana, Boga naszego, a co jest jawne, do nas i do naszych synów po wieczne czasy. 5 Mojżeszowa 29. 28. Bóg nie objawił ludziom, w jaki sposób dokonał dzieła stworzenia. Ludzka nauka nie może zgłębić tajemnic najwyższego. Jego twórcza moc jest tak samo niepojęta jak jego istnienie. Jakie ostrzeżenie dotyczące granic ludzkiej wiedzy zostało zawarte w 1 list do Koryntian 3, 19. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, on chwyta mądrych w ich własnej chytrości, pierwszy list do Koryntian 1:18-27. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne przy całej wiedzy, jaką ludzie nagromadzili w ciągu ostatnich kilku stuleci. Stworzenie pozostaje pełne cudów i tajemnic, których nie jesteśmy w stanie pojąć. Im więcej dowiadujemy się o stworzonym świecie, tym bardziej jawi się on nam jako zdumiewający i tajemniczy. W jaki sposób stworzony świat wprawia cię w zdumienie z powodu potęgi naszego Boga? Czwartek. 8 grudnia. Skrucha w prochu i popiele. Przeczytaj Księga Hioba 40:1-4 i 42:1-6. Jaka była reakcja Hioba na objawienie się Boga? Księga Hioba 40:1-4. A Pan zwrócił się do Hioba i rzekł, czy ten, kto spiera się z Wszechmocnym, będzie trwał w uporze? Niech oskarżyciel Boga odpowie. Wtedy Hiob odpowiedział Panu i rzekł, oto ja nędzny, cóż ci odpowiem? Swoją rękę kładę na ustach. Księga Hioba 42:1-6. Wtedy Hiob odpowiedział Panu, mówiąc, wiem, że ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Słuchaj, proszę. I ja chcę mówić, będę cię pytał, a ty racz mnie pouczyć. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Najwyraźniej Hiob był pod wrażeniem tego, co Bóg mu powiedział. Gdy w księgach Hioba 42:3 patriarcha mówi, któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową, po prostu powtarza pierwsze pytanie zadane mu przez Boga. Teraz Hiob znał już odpowiedź, to on sam mówił o czym tak naprawdę nie miał pojęcia. Zwróć uwagę, co Hiob powiedział w księgach Hioba 42:5. Choć wcześniej tylko słyszał o Bogu, teraz go ujrzał, to znaczy uzyskał lepsze pojęcie o nim, a wskutek tego zobaczył siebie takiego, jakim naprawdę jest. Dlatego zareagował właśnie w taki sposób, uświadamiając sobie swoją mierność oraz wyrażając skruchę w prochu i popiele. Przeczytaj Księga Izajasza 6:1-5 i Ewangelię Łukasza 5:1-8. Jak opisane tu reakcje ludzi przypominają reakcje Hioba na objawienie Boga. Księga Izajasza 6:1-5. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na 2 latał. I wołał jeden do drugiego, święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem, biada mi. zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana Zastępów. Ewangelia Łukasza 5:1-8. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dokoła niego, by słuchać słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie, stojące u brzegu jeziora, ale rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi, należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu, i usiadłszy, nauczał rzeszy z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębie i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając Szymon, rzekł, mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą, i przybyli, i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bo mi jest człowiek grzeszny. We wszystkich tych przypadkach widzimy przejaw jednej z najważniejszych biblijnych prawd, a mianowicie prawdy o grzeszności ludzi. Hiob był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Księga Hioba 1:1. Pomimo brutalnych starań szatana, by zwrócić go przeciwko Bogu, dochował on wierności swemu Stwórcy. Tak więc mamy tu do czynienia z autentycznym i wiernym wyznawcą Boga. Ale cóż to? Podobnie jak w przypadku Izajasza czy Piotra wystarczył odblask świętości i potęgi Boga, by Hiob skulił się w poczuciu swojej grzeszności i małości. Jest tak dlatego, że wszyscy jesteśmy upadli, skażeni przez grzech, z natury będąc wrogami Boga. Dlatego też nikt nie jest w stanie sam siebie zbawić. Nikt nie jest w stanie wykonać tylu dobrych uczynków, by zasłużyć na przychylność Boga. Dlatego my wszyscy, w tym nawet najlepsi z nas, którzy jak Hiob są prawi i nienaganni, bogobojni i stroniący od złego, potrzebujemy łaski, Zbawiciela, kogoś, kto uczyni dla nas to, czego my sami nigdy dla siebie uczynić nie będziemy mogli. Na szczęście mamy to wszystko i o wiele więcej w Jezusie Chrystusie. Wyobraź sobie, że w tej chwili miałbyś stanąć twarzą w twarz z Bogiem. Jaka byłaby twoja reakcja? Piątek. 9 grudnia. Do dalszego studium. Bóg pozwolił, by nauka i sztuka przyniosły światu światło. Jeśli jednak uczeni podchodzą do tego zagadnienia wyłącznie z ludzkiego punktu widzenia, na pewno dojdą do błędnych wniosków. Spekulowanie na temat tego, co nie zostało objawione w Słowie Bożym, jest niewinne dopóki nasze teorie nie przeciwstawiają się faktom podanym w Piśmie Świętym. Ci, którzy odrzucają Słowo Boże i próbują wyjaśnić dzieło stworzenia za pomocą naukowych reguł, są jak ludzie dryfujący bez mapy i kompasu po nieznanym oceanie. Największe umysły, jeśli nie są prowadzone w swych dociekaniach przez Słowo Boże, błądzą, próbując pogodzić naukę z objawieniem. Ponieważ Stwórca i Jego dzieło przekraczają ich zdolności pojmowania, także nie potrafią wyjaśnić tego dzieła za pomocą praw przyrody, uważają sprawozdanie zamieszczone w Biblii za niewiarygodne. Ci, którzy wątpią w wiarygodność Starego i Nowego Testamentu, pójdą jeszcze krok dalej i zaprzeczą istnieniu Boga, a wówczas, gdy stracą swoją kotwicę, pozostawieni sami sobie roztrzaskają się o skały niewiary. Pytania do dyskusji. 1. Przeczytaj uważnie powyższy cytat Ellen White. Jakie mamy dowody, że to, przed czym ostrzegała, naprawdę się dzieje, zwłaszcza w dziedzinie nauki? Jakie niektóre twierdzenia współczesnej nauki są zdecydowanie sprzeczne ze Słowem Bożym? 2. Alfred Whitehead, angielski matematyk i pisarz, który żył w minionym stuleciu, napisał: 57 lat temu byłem początkującym studentem na Uniwersytecie Cambridge. Studiowałem nauki przyrodnicze i matematykę u wybitnych wykładowców, robiąc szybkie postępy. Od przełomu stuleci wszystkie zasadnicze założenia w obu tych dziedzinach zostały zmienione. A jednak mimo to zwolennicy nowych hipotez naukowych twierdzą, że tym razem wreszcie mają pewność. Jak świadczy to o potrzebie ostrożności w przyjmowaniu twierdzeń wielkich ludzi, zwłaszcza gdy to, czego uczą, w oczywisty sposób nie zgadza się ze Słowem Bożym. 3. Jakie cuda stworzenia zostały nam ukazane przez współczesną naukę, których ludzie w czasach Hioba, czy nawet 100 lat temu, nie mogliby zrozumieć? Jak te cuda stworzenia świadczą o zdumiewającej stwórczej mocy naszego Pana?